Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, Kajetan Rański. Kończy się rok 2020, no, bardzo trudny rok. Rok pełen problemów, rok pandemii koronawirusa, rok zmiany prawa w kwestii aborcji, większej ochrony życia poczętego, ale jednak no, nie wszystko w tej kwestii zostało zrealizowane. I o tych wszystkich kwestiach, które dotyczą tego roku, porozmawiam z panem profesorem Januszem Kaweckim, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wiele można powiedzieć o roku 2020, ale nie, że był to rok jak jeden z wielu.
Rzeczywiście, no myślę, że tak spoglądając najpierw na cały świat, to koronawirus jest tutaj dominującym. To jak przyjęliśmy ten atak tego wirusa i jak reagujemy na to, bo to trwa dość długo i właściwie w większości krajów od marca się zaczęło. Początkowo wydawało mi się, obserwowałem dokładnie i ten czas pierwszego zatrzymania nas w Polsce, obserwowałem, jak te wyniki się kształtują na kształty wykresów. Wydawało mi się, że następuje takie już wytłumienie, spowolnienie zagrożeń, no ale potem znowu wybuchało. Myślę, że uczyliśmy się wszyscy, jak w tym czasie żyć, jak nie wykreślać wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi, bo coraz większe obawy. Uczyliśmy się, jak nie zgubić tego, co jest najważniejsze w relacjach także z Bogiem i z bliźnimi. Bo z Bogiem, gdy dowiadywaliśmy się o tych coraz obszerniejszych ograniczeniach w liczbie wejść do Kościoła na Eucharystię, ograniczeniach z możliwością uczestniczenia w szczególnych uroczystościach, takich jak Wielkanoc, przecież oglądanie Bazyliki Świętego Piotra, w której Ojciec Święty w towarzystwie 4-5 osób celebruje uroczystość, to jest przejmujące. To do dzisiaj mi ten obraz mam przed oczyma i zawsze się bałem, że może. Myślałem, że to może jedyny raz, że już potem się nie powtórzy, a tu przychodzimy na czas Bożego Narodzenia i w zasadzie znowu ograniczenia, że jedna osoba uczestnicząca na 15 metrów kwadratowych, wcześniej poszedłem, żeby zakupy jakieś zrobić przedświątecznie razem z żoną i do magazynu, który zajmuje mniej więcej 3 wielkości, no 3,5 mojego kościoła parafialnego, jest napis, maksymalna liczba 600 osób, a do mojego parafialnego kościoła maksymalna liczba 30 osób. Kiedyś, gdy te pierwsze ograniczenia występowały i widziałem, porównywałem to z jadącymi środkami lokomocji, tramwajem, wyliczałem, jaka tam powierzchnia przypada na jedną osobę, a jaka w moim kościele parafialnym albo w katedrze wawelskiej. No i wtedy taki nawet list otwarty napisałem, oczekując, że nastąpi zmniejszenie tego ograniczenia, poluzowanie, że przecież w transporcie komunikacyjnym ludzie więcej przemieszcza się wzajemnie i w różnych miejscach się znajdują. Nowi przybywają, nie wysiadają, a w kościele parafialnym na Eucharystii jesteśmy właściwie w tym swoim miejscu jedynie. Czy takie ograniczenia są potrzebne? Czy to rzeczywiście nie jest działanie przeciwko Kościołowi, przeciwko nam wiernym, naszej wierze? Potem było poluzowanie, ale znowu powrót do tego wymiaru 1 na 15 metrów kwadratowych. Pokój mam 12 metrów kwadratowych, już nigdy więcej by się tutaj nie zmieścił, gdyby to była ta powierzchnia, którą przypisalibyśmy kawałkowi kościoła. Przyznam, że to był największy ból. Największy ból, że ta Eucharystia, która umacnia nas w szczególnie trudnych sytuacjach, w trudnych momentach, jest tak ograniczana. Kapłani robili co mogli, zwiększali liczbę mszy świętych, ale czytałem o tych, sam nie doświadczyłem tego, ale czytałem o tym, jak to w jakiejś miejscowości obciążano kapłana karą za to, że było więcej osób w kościele na Eucharystii niż czy na bierzmowaniu proboszcza, bo obciążano karą, że więcej osób było bierzmowanych w tym kościele niż wynika z powierzchni przypisanej tym takim dekretem, zarządzeniem władz.
I bardzo trudny czas z perspektywy indywidualnej pobożności wiernych. Pamiętam, jak na wiosnę, to był chyba kwiecień, może jeszcze maj tego roku, kiedy z żoną szliśmy na mszę świętą, wiedząc, że kościół będzie zamknięty tak naprawdę. No i staliśmy przed kościołem i cóż, łączyliśmy się duchowo z tym, co dzieje się w środku, odczytując modlitwy przepisane na konkretny dzień i czytania, Ewangelię. No, co nam Pan Bóg chce przez ten rok, przez tę epidemię koronawirusa powiedzieć? Jak przypuszczamy, jak Pan Profesor przypuszcza, jak to odczytuje te znaki czasu, jako chrześcijanie jesteśmy również powołani do tego, żeby odczytywać znaki czasu. Co Pan Bóg może chcieć nam przez to wszystko, co się dzieje w kontekście epidemii koronawirusa, powiedzieć?
Ta epidemia wywołuje wiele jeszcze innych, nie tylko z wiarą, ale także z relacjami międzyludzkimi. Wiele więzi się właściwie urywa, bo pozostaje tylko kontakt telefoniczny albo kontakt za pomocą Skype'a czy WhatsApp'a czy jakiś inny. W żaden inny sposób to już nie zrównoważy tego bezpośredniego kontaktu, usiądnięcia przy posiłku i rozmawiania wspólnie o sprawach właśnie tych wspólnych, czyli relacji także z bliźnimi. No i jeszcze ten rok dla nas w Polsce był taki ważny, bo to 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. To także 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II.
A można powiedzieć, że no niestety obie te rocznice w pewien sposób przemknęły bez takiej uwagi społecznej, bo jednak wszystko było skupione na epidemii.
Tak. I szczególnie to, co wiąże się z Janem Pawłem II, prorokiem, który w 76 roku, to przywoływane było w Radiu Maryja wielokrotnie, ojciec dyrektor też to wspominał, ja wtedy po wyborze Ojca Świętego sobie ten tekst zapisałem, zastanawiając się, kiedy to tak będzie, jak mówił wtedy kardynał Wojtyła, że nie zdajemy sobie sprawy, szczególnie my w Polsce, o tym, jaka będzie, że to przechodzimy do czasów ostatecznych, walki pomiędzy Kościołem i antykościołem. I dopiero ten rok, ta pandemia i te reakcje także ludzi, którzy szczególnie w drugiej połowie roku ujawnili się, wychodząc młodzi na ulicę z tymi swoimi błyskawicami w różnych miejscach, także w pracy, pokazują, jak to Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o tym, ale nie tylko mówił. On, jak patrzę i patrzyłem przez cały czas jego pontyfikatu, on nas do tego przygotowywał. On mówił o Polsce na wirażu dziejów. On mówił także szczególnie do środowiska akademickiego. Wtedy za punkt honoru wielu profesorów uważało, żeby mieć zdjęcie z papieżem, żeby to zdjęcie pokazać nawet w swoim gabinecie. A potem doszliśmy do czasu, kiedy te zdjęcia usuwali, a w niektórych miejscach, w niektórych miastach nawet rady miast otrzymują wnioski od tych zagorzałych lewicowców, żeby nazwę nadanej ulicy, której patronuje święty Jan Paweł II, zmienić, usunąć, a nazwać ulicą Strajku Kobiet. Gdy w tym samym czasie, teraz współcześnie na Słowacji jest akurat przeciwnie, tam właśnie w tym czasie poświęcają przyjmują jako w Bratysławie, nadają obywatelstwo honorowe świętemu Janowi Pawłowi II.
A dodając jeszcze, że dekomunizują, ponieważ odebrano honorowe obywatelstwo Stalinowi, które było w czasach komunistycznych przyznane.
No właśnie, i przez tyle lat utrzymywali tę komunizację tych obywatelstw, a teraz poprawiają, a my mamy w tym momencie, my, naród przygotowywany w różnych ujęciach i w tym ogólnym, i w tym szczególnie, co mnie bardzo boli, środowisko akademickie. Także wielką radość sprawiło mi to, że takiego człowieka jak pan Czarnek powołano na ministra edukacji i nauki, bo chodzi o to, żeby to był człowiek, który pokaże, gdzie jest prawda, i o tę prawdę pokaże, że można argumentami, a nie siłą walczyć i pokazać, że ta prawda prowadzi do zwycięstwa. Więc myślę, że to też pokazuje to porównanie, że wśród tego zamętu, który jest w środowiskach różnych, pojawiają się ludzie, którzy są jak te drogowskazy. Ten blask drogowskazu czerpią z nauczania Jana Pawła II i pokazują, że z tego właśnie nauczania trzeba czerpać przez cały czas. Radio Maryja umieszcza, publikuje, emituje wypowiedzi bezpośrednie Jana Pawła II, żebyśmy mogli z nich dalej czerpać. Ja często sięgam do tych, które mówił do środowiska akademickiego, jakie stawiał wymagania, jak mówił o posłudze myślenia, podawał przykłady u świętej Anny w Krakowie. A potem tenże Uniwersytet Jagielloński ma też i takich, którzy wydają oświadczenia przeciwne temu, czego uczył i do czego sami się przyczyniali, bo przecież jego prosili. To nie, że się nadaje, tylko prosili o przyjęcie tytułu doktora honoris causa. A w mojej uczelni, przecież uczelnia jedyna w świecie, która dzięki zaproszeniu Ojca Świętego, do Ojca Świętego skierowanego ówczesnego rektora i prośbie popartej przez ówczesnego arcypasterza diecezji, ona jedyna otrzymała zgodę na to, aby nadać Ojcu Świętemu tytuł honorowego senatora i profesora. Więcej takiego tytułu nie było nadawanych, żeby w otoczeniu nie było innych, którzy nie są takim blaskiem świecą wobec środowiska. No i w tej uczelni to był wielki mój ból, gdy zauważyłem, że na stronie facebookowej, ale wydziału, którym kiedyś studiował i którym pracował sługa Boży Jerzy Ciesielski, na tej stronie osoby z dziekanatu umieszczają się ze zdjęciem z tą błyskawicą i że one strajkują, tylko że muszą siedzieć w tej pracy. Napisałem list do kierującej tym dziekanatem i w kopii do rektora i do dziekana. Za parę dni zauważyłem, że już tego zdjęcia nie ma. Ale cieszę się, że chociaż w tej jednostce, w której pracowałem, osoby, które tam pracują, potrafiły wystąpić z protestem przeciwko takiemu szarganiu imienia uczelni, bowiem w uczelni wychowujemy i uczymy posługę myślenia, traktując tę naszą służbę, a tu akurat przeciwne działania pokazujące poparcie dla tych, którzy wulgaryzmami rzucają na ulicy wobec środowiska i nie chcą się zapoznać z sytuacją, przeciwko której protestują. Bo przecież Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się jedynie w sprawie eugenicznej, a to, co wiele osób w swoich protestach podnosiło w plakatach i w różnych wystąpieniach, a także w zapisach medialnych, to było już dawno podjęte przez orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku. Tylko że niedouczeni, nie potrafili tego poznać, wiedzieć, że to już dawno zostało wykreślone z prawa polskiego. No i to też jest ten ból, że znalazły się inni, którzy potrafili fake newsem, bo tak to się teraz fake news, taka moda nazywać, te kłamstwa, te nieprawdy, rozpowszechniać je w taki sposób, żeby ktoś, kto ma małą stosunkowo wiedzę, nie sięgał do źródeł, tylko wierzył tym, którzy upowszechniają kłamstwo. No i to też jest taki ból. Ale nie mogą nas te wszystkie bóle zniechęcać, tak jak i wiele osób nie mogą zniechęcać. Z radością przyjmowałem informację, że młodzi ludzie organizowali się w obronie kościołów, w budynku kościelnego. Stawali tam przed tymi krzyczącymi, marzącymi byle głupstwa i krzyczące hasła wyzywające wulgaryzmy, kierując w stronę kościołów. Ta obrona tych młodych ludzi. Wiem, że pan redaktor też tam był. Bogu dzięki, że są tacy młodzi, że się potrafili zorganizować i stanąć w obronie. Widziałem także, to już pokaz, przekaz medialny, jak to było we Francji. Też młodzi ludzie potrafili stanąć w obronie obiektów sakralnych, w obronie, że się nie zagubili w tym wszystkim. I myślę, że w tej modlitwie, do której często i wzywani jesteśmy i czujemy taką potrzebę, prosząc Pana Boga o siłę przetrwania i dotarcia z prawdą, z głosem prawdy do tych, którzy nie chcieli poznać prawdy, czy zawierzyli kłamcom. No i jeśli do tego dojdzie, to będziemy mogli powiedzieć, że ten czas próby wyjdziemy zwycięsko i mam nadzieję, prawie jestem pewien, że wkrótce, nie będę musiał długo czekać, że wkrótce to wiele osób zrozumie, że dało się ponieść tym, którzy omamili ich kłamstwem, fake newsami.
Panie profesorze, 22 października, no, data nieprzypadkowa wydaje się z perspektywy planu opatrzności. Trybunał Konstytucyjny właśnie we wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II wydał wyrok, w którym ograniczył możliwość dokonywania aborcji w Polsce. Niestety wyrok nadal nie został opublikowany.
Tak, rzeczywiście tak jest. I zastanawiając się nad tym, jakie jest uzasadnienie takiego faktu, w Konstytucji mamy zapisaną wyraźnie informację, zobowiązanie, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powinny być publikowane natychmiastowo, niezwłocznie, jaki to jest czas. Sprawdzałem to w takich różnych zestawieniach. No i przyznam, że w 20 roku, w bieżącym roku, kilka takich spraw było zakończonych orzeczeniem Trybunału i ile wynosiły te niezwłoczne publikacje od orzeczenia do momentu opublikowania orzeczenia. Bo to, że uzasadnienie nawet nie będzie publikowane w Dzienniku Ustaw, tylko będzie najwyżej w Monitorze publikowane. To na przykład w sprawie K46-15 7 dni pomiędzy orzeczeniem a publikacją. K13/18 5 dni. Najdłużej to K4/19 18 dni. Ale trzeba przyznać, że to w 15 roku była też taka sytuacja, w którym to orzeczenie Trybunału zostało przez dłuższy okres czasu, bo gotowe było zawsze po orzeczeniu. Jest jeszcze taka decyzja przewodniczącego Trybunału o skierowaniu do publikacji, czyli do tego centrum informacyjnego przekazane zostaje. Tam jest nawet taka tabela informująca o tym, jaka jest objętość danego orzeczenia i ile dni maksymalnie można czekać na jego opublikowanie. No i tam od 5 do nawet do 30 dni, jeśli 100 stron przekracza, a w tym przypadku gdzie tu 100 stron w orzeczeniu było zawartych. No i było takie orzeczenie 4 grudnia, z 3 grudnia 2015, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego do opublikowania zostało skierowane przez przewodniczącego Trybunału 4 grudnia, ale nie zostało opublikowane. Pani premier, bo wówczas premierem była pani Beata Szydło, wstrzymała to, no, powstało opóźnienie, no, 12 dni. Ale w tym czasie już skierowano sprawę do prokuratury. Badała prokuratura, opublikowano to orzeczenie 16 grudnia, czyli po 12 dniach. I prokuratura, badając sprawę, stwierdziła, że nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie ówczesnego premiera. Zwłoka skutkowała stanem zagrożenia dla interesu publicznego. Tak to tłumaczyła. O decyzji umorzenia sprawy przez prokuraturę zdecydowała sprawa tej publikacji 16 grudnia. Jeszcze były takie orzeczenia, które podjęte zostały przy zmianie, nie wykorzystano w nich prawa, które weszło. I wtedy to był styczeń 2016 roku i opublikowano te orzeczenia, ale opublikowano te orzeczenia w maju. Przypuszczam, że chyba w maju. W 17 roku prokuratura badała sprawę braku tych publikacji, umorzyła śledztwo, gdyż jej zdaniem zaniechanie publikacji tych orzeczeń było działaniem podyktowanym ochroną interesu publicznego, wyrażającym się w dopuszczeniu do obrotu prawnego rozstrzygnięć sprzecznych z obowiązującym wówczas porządkiem prawnym. Ale tu, w tym przypadku, nie ma takiego zastrzeżenia. Wobec tego, no, kolejny ewenement. Te poprzednie były pewnym ewenementem, ale teraz to już czeka ponad dwa miesiące. I jeszcze niedawno słyszałem tuż przed świętami, że pan wicemarszałek Sejmu Terlecki mówił, że należy się spodziewać, że to na początku stycznia będzie opublikowane. W czym tkwi problem? Decyzja jest znana, informacja jest znana. Jest opublikowana także na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Kto chciał, mógł słyszeć, bo była transmisja z tej wygłoszenia, podania tego orzeczenia. Wiadomo, że były też głosy odmienne, ale w zdecydowanej mniejszości. No a Trybunał w pełnym składzie rozstrzygał. Nie, że jakaś grupa 5 sędziów, tylko Trybunał w pełnym składzie. No przyznam, że jeszcze słyszałem, to wypowiadał się pan wicemarszałek Terlecki, że przecież my jesteśmy za życiem. Wobec tego trudno tutaj przypuszczać, że moglibyśmy być przeciwni. No to o co chodzi? Bojaźń przed kłamcami? Przecież wcześniej czy później tak to musi być opublikowane. I wtedy wszyscy się zapoznają z tym, z tą informacją, mogą w każdej chwili przeczytać w Dzienniku Ustaw, ale czy ci, którzy protestują, sięgną do Dziennika Ustaw, czy oni sięgną do strony internetowej, żeby się dowiedzieć, że to chodzi o obecnie 1000 dzieci zabijanych rocznie z podejrzeniem choroby, bowiem te dzieci abortowane w ogóle nie są później poddawane sekcji zwłok, żeby zbadać, czy ten lekarz, który zdecydował, że to jednak jest podejrzenie, że rzeczywiście to podejrzenie było uzasadnione. Nie ma da się. A ile na samym początku, w 2003 roku? 82 osoby z tego artykułu było zabijane. Także proszę zobaczyć, czy to nie była furtka do tego, żeby zabijać zdrowe, bo nikt nie badał później tych zabitych. I to jest ten ból, z którym przechodzimy do nowego roku, że coś, co zostało, już znamy, zostało wydane i my nie mamy tego opublikowanego i nie obowiązuje.
Panie profesorze, ostatnie pytanie, które chciałem zadać, to jak ten rok wyglądał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji?
To już widzę, że bardzo krótko, a więc to dalszy krok w poznawaniu przeze mnie spraw, jak walczyć z pornografią w telewizji. Poprzednie lata pozwoliły uruchomić w Krajowej Radzie działania karzące tych, którzy podlegają jurysdykcji polskiej i propagują pornografię, która jest zabroniona. W artykule 18 ustęp 4 jest wyraźnie powiedziane, że nie po godzinie 23, tylko w ogóle. Tak samo jak zagrożenie nieuzasadnioną przemocą. Ale to była taka zasadnicza rzecz. Ale okazało się, że są tacy, którzy są na jurysdykcji zagranicznej. Oni się zarejestrowują za granicą u innego regulatora, a tu u nas w Polsce podają to nie tylko satelitarnie, ale także i w sieciach kablowych. I dopiero niedawno, dzięki audycji, którą od października mogę udzielać odpowiedzi na pytania zadawane w Radiu Maryja przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, uruchomiona została sprawa, która powinna była być uruchomiona już wcześniej. Nie wiedziałem o tym, że możemy jako Krajowa Rada wystąpić również do operatorów sieci kablowych, aby zaprzestali upowszechniania tych, którzy są satelitarnie przekazywany na teren Polski, ale naruszają ustawę i jeśli widzimy to zdecydujemy się na wykreślenie z możliwości emitowania ich programu przez operatora kablowego. Te działania zostały też podjęte, a więc muszę powiedzieć, że tym pozytywnym akcentem bym tutaj kończył króciutką wypowiedź o Krajowej Radzie.
Serdecznie dziękuję za to spotkanie, panie profesorze. A cóż, wszystkim drogim radiosłuchaczom życzę błogosławionego 2021 roku i wejdźmy w ten nowy rok. No, na pewno wejdziemy z pewnymi obawami, ale jednak ze świadomością, że Pan Bóg jest większy niż to wszystko, co nas spotkało i spotka w kolejnym roku. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze.